Na zegarze za 15 sekund, 8 minut po 9:00 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. Witam w studiu naszych komentatorów, profesor Katarzynę Skrzypińską, psychologa z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
i
Państwa.
I profesora Grzegorza Grochowskiego, politologa, również Uniwersytet Gdański. Witam Pana.
Witam serdecznie.
I zapraszam naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Drodzy Państwo, ponieważ zbliżamy się do przeżywania dni przepełnionych, mam nadzieję, zadumą nad życiem i śmiercią, to rozpocznę od tematu, który osobiście mnie zaskoczył, żeby nie powiedzieć przeraził. Ale najpierw krótkie przypomnienie. W Holandii od 15 lat możliwe jest zabicie dziecka do pierwszego roku życia oraz pomiędzy 12 a 16 za zgodą rodziców. Teraz holenderscy pediatrzy idą dalej. Chcą eutanazji dla dzieci poniżej 12 roku życia. Czy świat oszalał? Szanowni komentatorzy, mam nadzieję, że odpowiecie na to pytanie.
Problem rzeczywiście jest bardzo trudny, ponieważ można go rozpatrywać z różnych płaszczyzn. Na pewno największe kontrowersje wywołuje płaszczyzna etyczna, ale też należy pamiętać o płaszczyźnie psychologicznej. Mamy tu wiele argumentów za i przeciw, natomiast też musimy pamiętać, z jaką kulturą mamy do czynienia.
I zaraz o tej kulturze.
I że nie wszystkie właśnie państwa mają tego typu ustawodawstwo pozwalające na takie czyny. Natomiast mnie tak z punktu widzenia osobistego bardziej zastanawia podejmowanie decyzji za dziecko. Czy jest to uprawnione, bo w tym przypadku pojęcie eutanazji nabiera zupełnie innego zabarwienia, kiedy mówimy o dziecku, a zupełnie innego, kiedy mówimy o świadomym dorosłym, który jest skatowany cierpieniem najczęściej z powodu przedłużających się chorób i różnego rodzaju niedyspozycji.
I zaraz do tego tematu wrócimy. Ja tylko dodam, dzieci poniżej 12 roku życia też mają prawo do eutanazji, twierdzą holenderscy lekarze w sprawozdaniu złożonym przez 3 uniwersyteckie szpitale w niższej Izbie Parlamentu. Czytamy, że 84% holenderskich pediatrów uważa eutanazję w tej grupie wiekowej za konieczną.
Ja może chciałem zaproponować takie spojrzenie troszeczkę szersze właśnie z punktu widzenia politologicznego. Mianowicie sądzę, że ten przypadek i ta sytuacja wstrząsająca, można powiedzieć, wstrząsa mentalnością naszego społeczeństwa, naszej kultury, pokazuje, że ogromną wartość ma polityka prowadzona przez państwo na rzecz własnej tożsamości. To znaczy, jeżeli mamy w sobie taki nawyk odbierania, że tak powiem, bardzo górnolotnie i bardzo inspirująco wszystkiego tego, co się dzieje w innych państwach, tak zwanych zachodnich, to chyba właśnie jest to dobry prysznic zimny na nasz mózg, żeby próbować patrzeć jednak w sposób refleksyjny i namawiać i mobilizować polityków, żeby realizowali politykę taką, która jest jakby zgodna z naszą tożsamością i z naszą kulturą.
Zdaniem lekarzy, tak młody człowiek, holenderskich lekarzy, pediatrów, tak młody człowiek może świadomie zdecydować, że nie chce żyć. Ja przypomnę, że ta decyzja i do zmian w prawie sprowokowała ich historia małego Luka, którym żyła cała Holandia. Dziecko cierpiało na nieuleczalną chorobę genetyczną, która wyniszczała jego organizm. Rodzice chcieli dla niego eutanazji, na co nie zgadzali się wówczas lekarze. Natomiast pytanie jest, tutaj już padło, o etykę, o zasady, o przyszłość narodów.
To jest w zasadzie trochę taka zabawa w Pana Boga. Dałem Ci życie, więc mam prawo Ci odebrać. Pytanie, czy rodzice rzeczywiście mają prawo w taki sposób dokonywać tego typu wyborów? Bo przecież nie jest bez sensu ustanowienie 18 roku życia, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, jako pewnej granicy dojrzałości. Chociaż jak wiemy, do tej dojrzałości wtedy jest jeszcze daleko mentalnie. ale rzeczywiście do nastoletniego stanu wiekowego włącznie bardzo trudno jest podejmować pewne decyzje, które są na równi z decyzjami osoby dojrzałej, doświadczonej przez życie, doświadczonej pracą, relacjami interpersonalnymi, doznaniem różnych uczuć nienawiści, miłości. I to doświadczenie jest niezwykle istotne, bo ono nas buduje. I teraz w momencie, kiedy decyzja jest podejmowana za dziecko, pytanie, jakie w ogóle prawa ma to dziecko? Może tutaj...
Ja bym jeszcze dodał, że jakby my rozmawiamy już krok dalej, tymczasem wydaje mi się, że prawo powinno porządkować rzeczywistość na bardzo podstawowym poziomie, dlatego że przypadków różnych jest bardzo dużo. Jeżeli będziemy kierować się emocjami, odczuciami czy indywidualnymi właśnie jakimiś kazusami, to możemy czasami naprawdę zapchnąć ślepą uliczkę. Prawo w tym wypadku eutanazji, czy jakby takiego klarownego dotyczące eutanazji i klarownego stosunku do życia, powinno być jasne po prostu. Eutanazja jest przestępstwem i to na poziomie każdym. Czy to jest osoba w wieku no bardzo, bardzo późnym, czy też osoba małoletnia, tak jak tutaj mówimy, to jest to przestępstwo.
Ale w przypadku Holandii czy Belgii to nie jest przestępstwo. Przesuwane są granice. To nie dzieje się gdzieś na innej planecie, drodzy Państwo, to może przyjść również do naszego kraju i pewnie przychodzi. Tylko pytanie jest takie, na ile lekarze mogą coś takiego sugerować, bo to jest skierowane do niższej izby parlamentu. Zdaniem 32 lekarzy 46 na 359 przypadków eutanazja była najlepszym rozwiązaniem właśnie w Holandii.
No, tak jak na początku ubiegłego wieku powstała teoria relatywizmu na gruncie fizycznym, tak mamy do czynienia ze społecznym relatywizmem i światopoglądowym. Zauważmy, że kiedy pojawiła się ta fala poglądów indywidualistycznych, mamy czasy bardzo egotyczne, kiedy wszyscy patrzą, a przynajmniej większość osób, przez pryzmat swoich doznań i przez pryzmat swojego ego na świat, to trudno się dziwić, że takie kwestie powstają i to przesuwanie granic jest spowodowane wieloma czynnikami, zarówno społecznymi, jak i indywidualnymi. Właśnie tej, przede wszystkim czynnikiem tej indywidualizacji naszego życia, podkreślania naszej wartości, co może nas niestety zgubić, ponieważ przestaje się wtedy liczyć społeczność.
Stowarzyszenie Holenderskich Pediatrów wezwało parlament do podążania drogą Belgii. Prawo nie określa tam granic wiekowych dla eutanazji, a troje dzieci poniżej 9, 11 i 17 roku życia otrzymały już śmiertelny zastrzyk.
Mamy do czynienia ze swoistym takim terroryzmem państwowym, to znaczy to, że ktoś jakby decyduje o swoim życiu, można powiedzieć, że jest jego prywatną tragedią, natomiast to, że ktoś angażuje w to państwo, czyli pewne dobro wspólne, angażuje czyjeś podatki, również osób, które mają klarowny stosunek do eutanazji, do życia, czyli są generalnie przeciwko. To, że to się dzieje, to jest głęboka niesprawiedliwość społeczna i ma to związek. W tym momencie jest to pewnego rodzaju demoralizacja sumień ludzi, którzy mają jakby w swoim prywatnym życiu dobre i klarowne ustalenia, tak? Jest to taki rodzaj systemu zła. Systemu zła, w który jest się uwikłany przez fakt, że jest się obywatelem danego państwa.
Ale można też wybrać, prawda? Oni nie muszą koniecznie skorzystać z tego prawa eutanazji i to jest jakaś furtka.
Tak, tylko że obywatele, którzy płacą na to podatki, muszą płacić te podatki. No, państwo nimi dysponuje w taki właśnie sposób nieetyczny.
Drodzy Państwo, ten temat wywołuje dużo emocji i może włączę również naszych słuchaczy. Pan Łukasz pisze, że chodzi o eutanazję dzieci poważnie chorych, które cierpią, czy wszystkich dzieci, pyta się pan Łukasz, a inny nasz słuchacz dodaje, jeżeli człowiek może zabić dziecko przed urodzeniem, to może zrobić wszystko, to mówiła już matka Teresa. I trzeci głos naszych słuchaczy. Gdyby opieka paliatywna, leczenie bólu były na wysokim poziomie z ogromnym dostępem do nich, inaczej byłoby z myśleniem o eutanazji. Tak. Za chwilę do tego tematu wrócimy, ale oczywiście tutaj chodzi o dzieci chore, cierpiące, tak? Nieuleczalnie często, bo ten przypadek małego chłopca w Holandii dotyczył osoby chorej, cierpiącej, umierającej. Tylko pytanie jest, na ile możemy przekraczać te granice?
No pytanie również jest, czy możemy przewidzieć przebieg poszczególnych przypadków chorobowych do końca. Literatura poświęcona, naukowa, poświęcona chociażby zagadnieniu śpiączki, pokazuje, że bardzo wiele przypadków wybudzenia się z tej śpiączki po latach zaskakiwało medycynę i sądzę, że w tym wypadku mamy do czynienia z takim troszkę nieuprawnionym upraszczaniem rzeczywistości, która jest znacznie bardziej skomplikowana, szczególnie w przypadku człowieka chorego, który idąc do szpitala czy do innej placówki ma prawo oczekiwać, że wzmocni się jego poczucie bezpieczeństwa i nie będzie brane pod uwagę to, że może tej placówki nie opuścić.
Tak, ale tutaj pojawia się też pytanie o jakość życia, prawda? Bo jeżeli nawet ratujemy to życie, jeżeli na przykład osoba po wielu latach wybudza się, czy w klinice budzik, czy gdzie indziej, pytanie, jaka jest ta wola życia? Tu się pojawia mnóstwo pytań, zarówno takich bardzo przyziemnych, jak i takich o charakterze egzystencjalnym. I rzeczywiście zgadzam się tu w 100%, że zapewnienie jakości opieki paliatywnej i inwestowanie bardziej w pomoc tego typu jest czymś, wydaje mi się, bardziej wartościowym. Mogę to porównać do lotów w kosmos. Dlaczego nie ratujemy naszej planety, a kombinujemy i chcemy, prawda, latać miliony kilometrów świetlnych i w zasadzie w coś zupełnie nieznanego inwestować z wielką niewiadomą, czy tam uda się w ogóle przetrwać.
A to akurat jest zupełnie inne zagadnienie, bardzo ciekawe, związane z tym, że ludzkość albo będzie gatunkiem międzyplanetarnym, albo nie przetrwa. To jest zupełnie inny temat na prognozy związane z setkami tysięcy milionów lat.
Ale dołączę do tego ogromnego dramatu i tej refleksji, którą podejmujemy dzisiaj, jeszcze jeden wątek. Dziś 1/4 zgonów w Holandii jest spowodowana ingerencją drugiego człowieka. Eutanazja stała się podstawową usługą zdrowotną, objętą comiesięczną składką, którą każdy obywatel holenderski płaci swojej firmie ubezpieczeniowej. Drodzy Państwo, jeszcze dodam, jest to również bardzo dochodowy biznes. Za każdy śmiertelny zastrzyk przeprowadzony przez lekarza firmy ubezpieczeniowe płacą klinice około 3000 euro.
A może właśnie o to chodzi w takim razie? Może to jest sposób na biznes dla niektórych, podobnie jak z produkcją pewnych leków. W związku z tym, skoro biznes się kręci, taka jest koniunktura i jest to, ma to społeczne przyzwolenie, tak?
Pytanie
jest
właśnie,
bardzo
czy
zastanawiające.
Ma przyzwolenie społeczne, czy tylko jest pewna grupa, która naciska na to, żeby to przyzwolenie było?
Ja jestem zadziwiony z takim ogromnym zaufaniem do państwa, do instytucji, do jego procedur. W tym wypadku powiem szczerze, że wydaje mi się to nieuzasadnione z punktu widzenia takiego antropologicznego. Człowiek jakby w sposób naturalny dba o siebie, tak? Mówi o tym taka zasada pomocniczości, tak? Etyki społecznej. Człowiek dba o siebie i chce i przede wszystkim powinien zaufanie mieć do własnego rozsądku, własnej moralności. W tym momencie składanie takich jakby deklaracji w kierunku państwa, czyli w kierunku systemu, który zawodzi i będzie zawodził. No, wydaje mi się, że jest przejawem takiej atrofii myślenia indywidualnego.
W sądzie rejonowym w Hadze w Holandii była rozprawa, to był rok 2016, ale tam do eutanazji 74-letniej osoby doszło. I ta cała procedura była dramatyczna, bo w dniu eutanazji tej kobiecie podano rozpuszczone w kawie tabletki uspokajające, które doprowadziły do tego, że straciła przytomność. Jednak w trakcie zabiegu kobieta obudziła się i musiała być przytrzymywana przez córkę i jej męża. Drodzy Państwo, to jest jakiś absurd, do którego dochodzi. A może to jest tylko moja opinia? Jaka jest wasza?
To jest oczywiste. To jest horror. To jest po prostu wstrząsające i nie ma tego, co chyba więcej komentować.
No smutny to rzeczywiście akcent i bardzo poruszający. Jeszcze raz podejmę tu kwestię bardzo istotną, wydaje mi się. Podejmowanie odpowiedzialności za kogoś bez uprawnień, tak? Bo wydaje się, że decydowanie zwłaszcza o dzieciach, ale też i o osobach, które mają pewien ograniczony zakres funkcjonowania społecznego, poczytalność na przykład, czyli jej brak, no nie mogą być jedynymi przesłankami do tego, żeby za kogoś decydować w taki sposób brutalny.
W ten temat włącza się również Papieska Akademia Życia, która głosem arcybiskupa Vincenzo Pali podkreśla, że to jest szczególna porażka dla społeczeństwa europejskiego. Jak państwo patrzycie perspektywicznie, czy takie tematy, które będą wchodziły w taki dyskurs publiczny, będą prowokować nas tylko, czy będą być może nas powoli przygotowywać do tego, że świat idzie w tym kierunku? Czy świat idzie w takim kierunku? Czy można go odwrócić? Jesteśmy w takim okresie przed 1-2 listopada, kiedy te refleksje nad życiem i śmiercią będą przez nas podejmowane. Jak państwo myślicie, w jakim kierunku będziemy podążać i my jako społeczeństwo i ci, którzy decydują o naszym życiu, lekarze?
Mam takie poczucie, że w końcu nastąpi pewna refleksja. Mniej może obawiam się tu o Polskę, ale znając na przykład różnice mentalności Skandynawów na przykład, a właśnie resztę Europy, a jeszcze bardziej idąc na południe, jesteśmy bardzo różnorodni. W związku z tym nie możemy prognozować w sposób jednoznaczny, że wszyscy zrobią tak, a tak. Myślę, że nastąpi prędzej czy później, tak czy inaczej, jakaś refleksja na ten temat, tak jak nastąpiła refleksja klimatyczna. Niby się sporo o tym mówiło, ale w pewnym momencie coś pękło w ludziach, prawda? I tutaj, ponieważ ten problem eutanazji cały czas narasta, no niczym taki, powiedziałabym, wulkan mentalny, to w końcu może dojść do erupcji i rzeczywiście ludzie zaczną się buntować. Tak przynajmniej oczekuję tego.
Ja myślę, że po prostu tak, będzie pluralizm i w tym momencie patrzę na tą sytuację, o której mówimy, o tak zwane społeczeństwo europejskie. Sądzę, że to jest jakaś taka ciekawa misja, ciekawe zadanie dla naszego społeczeństwa i dzielenia się tym, co w naszej kulturze jest wartościowe, między innymi szacunkiem do życia. I to jest raczej, społeczeństwo europejskie będzie takie, jacy będą aktywni Europejczycy, jakie będą aktywne narody i w jaki sposób będą kreować tą kulturę, nazwijmy to powszechnie obowiązującą, bo to jest, przepraszam za kolokwializm, to jest po prostu piłka jest w grze i my możemy oddać bardzo pozytywny strzał, uważam, jako nasze społeczeństwo.
Warto się przyglądać tym tematom, warto w nich uczestniczyć i warto zabierać głos. Nie możemy być na pewno obojętni. Te dni, najbliższe dni refleksji nad życiem i śmiercią, już o tym mówiliśmy, będą ku temu nas przybliżać, mam nadzieję. A moimi gośćmi i państwa byli profesor Katarzyna Skrzypińska, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, również Uniwersytet Gdański.
Życzę miłego dnia.
I dziękuję państwu za udział, naszym słuchaczom udział w naszych komentarzach. Żegnam się, Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.